Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia.
Witam Was bardzo serdecznie w This is Our Podcast, gdzie naszymi i moimi gośćmi są wyjątkowe persony, wyjątkowe też mi osoby, moi pastorzy. Witam Was bardzo serdecznie, witam całą familię.
Witamy wyjątkowego prowadzącego.
Cześć Dawidek, dawaj pionę. Elegancko.
Yes.
Kochani, pastor Jakub, pastor Sara, pastorzy kościoła North Church w Warszawie. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Przed nami, wierzę, bardzo fajna rozmowa, tak bardzo jest. Inspirująca. Wierzę, że ja wyjdę zainspirowany. Wierzę, że ci, którzy nas oglądają, też wyjdą zainspirowani. I cóż, zaczynając od początku, chciałem, żebyśmy tak trochę podróżowali przez waszą podróż. Będziemy rozmawiać o powołaniu. O tym, w jaki sposób można odebrać powołanie w naszym życiu, w jaki sposób za nim iść, jakie są tego konsekwencje, co leży po naszej stronie, co leży po stronie Pana Boga. Więc nie przedłużając, chciałem przeczytać fragment, cytat ze strony internetowej Nations on Fire, którym czytamy.
Odnośnie... To ta służba z Warszawy, tak?
Tak, to możecie kojarzyć. Czytamy tak. Nations on Fire to projekt, który Bóg włożył w serce Jakuba Kamińskiego. Pytanie jest, czy możesz wytłumaczyć, co to znaczy? Co to znaczy Bóg włożył w serce Jakuba Kamińskiego misję Nations on Fire?
Myślę, że warto też dodać naszym wszystkim słuchaczom, którzy są z nami na tej rozmowie, że żadne z pytań, które zadajesz, nie były nam znane wcześniej. I to nie jest fake news, to jest fakt, a więc cieszę się na taką rozmowę, bo oznacza to, że albo mam odpowiedź, albo... Wszystko było błądzenie palcem po wodzie. Odpowiadając na pytanie, ja głęboko wierzę, że Bóg ma plan dla każdego pokolenia, dla każdego miejsca i ten plan, Jego wolę, On chce wypełnić przez swoich ludzi. To jest wzór, z którego musimy, wierzę, wyjść. On ma wolę, swój plan, który chce uwolnić na świat przez swoich ludzi. I wierzę, patrząc na historię Starego Testamentu, Nowego Testamentu, że za każdym razem, kiedy Bóg dokonywał jakiejś zmiany, wprowadzał coś lub w ten bardziej standardowy sposób prowadził swój lud, On zawsze wzbudzał ludzi, którzy przekazywali, odzwierciedlali serce Boga, Jego zamysł. I dzisiaj jest wielu ludzi, którzy pełnią wolę Ojca, bo to jest naszym zadaniem, pełnić wolę Ojca. I kiedy zbliżamy się do Boga, nasze serce zaczyna kołatać w tym samym rytmie co Jego i Jego pragnienia zaczynają być naszymi pragnieniami. To tak pokrótce.
Mhm. Ale jak słuchała to osoba, która, nie wiem, powiedzmy, nawróciła się tydzień temu i chce poznać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób może odebrać to powołanie. No bo mamy gdzieś ten element tego czynu, tego czegoś, że Pan Bóg włożył. Więc na pytanie, w jaki sposób On wkłada, w jaki sposób odebrać to powołanie i czy każdy ma powołanie do swojego życia? Czy do czego w ogóle jesteśmy powołani? To są gdzieś tam pytania, które szukamy i chcielibyśmy gdzieś tam rozpoznać, jak wy patrzycie na to właśnie odebranie swojego powołania dla swojego życia. Czym ono jest i czy rzeczywiście każdy je ma?
Myślę, że zanim mądrością też podzieli się moja żona, ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę powołanie do naszego życia jest już dawno rozpisane w Słowie Bożym. To musimy zacząć od tego. Wielu ludzi czeka na jakiś spektakularny moment, w którym ktoś podzieli się jakimś spektakularnym świadectwem do życia ludzi i powie, tak mówi Pan, pójdź na rondzie, trzeci zjazd, 100 metrów prosto, po lewej stronie będzie stała osoba z teczką. To są bardzo spektakularne momenty i one nie są codziennością. To, w co ja wierzę, to, że te wszystkie podstawowe kroki ku rozwojowi powołania są już opisane w Słowie. Trwajmy w Nim jest życie, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, czyńcie ich uczniami, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, chorych uzdrawiajcie, marłych wskrzeszajcie. To jest cała lista rzeczy, do których On nas powołał. Mamy być sługami, mamy przynosić Bożą miłość, mają nas poznać po miłości wzajemnej. Więc jest mnóstwo rzeczy, które my musimy zobaczyć, że są w Słowie i zrozumieć, że później jest ten złoty fragment, który mówi, byłeś wierny w małym, powierzę ci większe rzeczy. Ja wierzę, że kiedy wywiązujemy się z tych rzeczy, które są w cudzysłowie oczywiste, Bóg zaczyna poszerzać nasze pole działania i zaczynamy dostawać coraz to bardziej indywidualną misję, przez którą Bóg chce coś uwolnić.
Złapię się tego i zapytam pastor Sary. Ponieważ tak, wasza historia, pokrótce, dla tych, którzy nie wiedzą. Nawraca się Jakub, młody piłkarz, nagle nie wiadomo kiedy, tydzień, parę tygodni później wyląduje na ziemi ekwadorskiej na konferencję, głosi do wielu, tam zaznajamia się z pięknym aniołem grającym na pianinie. Myśli sobie, to jest moje powołanie. Okej, skracając historię, hajtacie się, ale plan był pierwotny, jeżeli dobrze pamiętam, możecie mnie skorygować, żeby gdzieś zostać jednak w Ekwadorze. Gdzieś to się zmieniło i nagle, myślę sobie o tobie, prowadzisz służby od dziecka, grupy domowe, na full zaangażowana w kościół i tak dalej. Wielkie rzeczy i myślimy sobie właśnie o te, byłem wierny w małym, większe rzeczy powierzę. Nagle przyjeżdża gringo z Polski i myślę sobie, no to eksplodujemy razem, takie połączenie, mieszanka wybuchowa, pięknie. A tu nagle Pan Bóg zmienia plany. Miało być w Ekwadorze, miało być lokalnie, miało być tutaj miło, sympatycznie, a tu nagle Polska. Inny kraj, inny kontynent, inna kultura, inny język. Przeprowadzacie się do Polski. Zaczynacie tutaj służyć, a w zasadzie po całym świecie, bo na początku wasza misja i służba polega na tym, że jeździliście po całym świecie, lataliście, pojawił się Dawidek i nagle chciałem się właśnie zapytać i do tego zmierzam w kontekście tego poszerzania granic. Bo podejrzewam, dla ciebie nie było to łatwe, pastor Sara. Miało być pięknie, a tu nagle co chwilę podróżujemy, nie ma męża w domu, ja zostaję z małym dzieciuszkiem, jestem sama. I jak, co działo się w twoim sercu w tym czasie, przez jakie procesy Pan Bóg cię przeprowadzał w kontekście tego powołania? Bo czasami właśnie myślimy sobie o wielkim powołaniu, wielkich rzeczach, a tu nagle bum i trochę jesteśmy sprowadzeni do miejsca, które być może było zaskoczeniem. Jak to było w twoim przypadku?
Zdecydowanie myślę, że Boże powołanie może być różne w różnych sezonach życia. Przede wszystkim wierzę, że Bożym powołaniem dla każdego z nas jest zbawienie. Następnie, tak jak Jakub powiedział, istnieje specyficzne powołanie dla każdej jednej osoby. Na przykład, wyobrażam sobie teraz życie Noego. Mam tutaj książkę o Noe. To był czas, w którym jego powołaniem było wybudowanie arki. Później przyszedł sezon na to, by zebrać wszystkie zwierzęta. Potem, aby być w łodzi. Tak więc były to różne okresy w jego życiu, w których musiał działać i w danym momencie zaufać Bogu. W moim życiu zobaczyłam, że Boże powołanie nie jest ograniczone sezonem, w jakim jesteśmy. Nie jest ograniczone nawet do mojego życia, ponieważ Boże powołanie wykracza poza nasze własne życie. I to nie ze względu na nas, ale ze względu na Boży cel dla narodu. Cel zbawienia. Zawsze w mojej głowie rodziło się pytanie, dlaczego w momencie zbawienia przez Chrystusa od razu nie idziemy do nieba? Dlaczego? Jest tak, ponieważ mamy misję do spełnienia tutaj na ziemi. Nie znaleźliśmy się tutaj przypadkiem. Każdą jedną osobę, która jest na ziemi, Bóg stworzył z celem, z powołaniem, z czymś szczególnym, co ma do zrobienia na tej ziemi. Tak jak czytamy w Biblii, że jesteśmy częścią ciała. Każda część naszego ciała pełni określoną funkcję. I wierzę, że w ten sam sposób Bóg powierza każdemu człowiekowi misję. A naszym powołaniem i wyzwaniem jest, aby odkryć to, do czego Bóg nas stworzył. Więc kiedy mój mąż zaczął podróżować po świecie, ja zostawałam w domu. I tak, to był trochę frustrujący moment, kiedy musiałam tam być. Ale zdecydowałam, że...
Ponieważ Dawid się urodził.
Tak, ponieważ Dawid się urodził.
Do momentu, kiedy Dawid nie był jeszcze na świecie, każdą podróż odbywaliśmy razem.
Tak, cały czas byliśmy razem. I Dawid był z nami na 5 kontynentach, kiedy podróżowaliśmy. Ale później, kiedy zostawałam w domu, zrozumiałam również to, że w tym momencie Bóg chciał, abym siała w serca moich dzieci. I to jest to, co robię również teraz, kiedy są w wieku przedszkolnym. Jestem również w sezonie, gdzie działam na pełen etat w kościele, na pełen etat jako mama, na pełen etat jako żona, na pełen etat w Nations on Fire. Więc to nie jest tak, że my musimy coś zostawić, aby robić inne rzeczy. Ale wierzę, że Bóg może uzupełnić wszystkie te rzeczy dla swojej chwały i dla sprawy misji, którą składa w naszych sercach, w naszym życiu.
Wow, piękne. Kiedy myślę sobie też o waszej historii, właśnie w kontekście powołania, bo wróciliście, zamieszaliście w Gołdapi, tam zamierzaliście zostać, stamtąd zamierzaliście działać, a tu nagle znowu zmiana planów. Wcześniej nagle z Ekwadoru do Polski, a potem przychodzi moment, w którym Pan mówi, halo, halo, zmiana planów. Jakbyście mogli powiedzieć, jak to było, pokrótce znów odebrać pewne kolejne kroki, kolejny drogowskaz i usłyszeć Warszawa, ale też w kontekście chciałbym od razu pociągnąć dalej głosów, które wtedy towarzyszyli w waszym życiu i jak w tym podążaniu za Panem Bogiem, w tych decyzjach, które czasami wydają się być irracjonalne, kogo słuchać? No bo mamy wśród swoich znajomych różnych znajomych i każdy gdzieś chce z dobrych motywacji nam doradzić. Na pewno słyszeliście różne głosy w kontekście pomysłu wyprowadzki do Warszawy. Te, które były zachęcające, te, które mówiły raczej nie. Jak wy podchodziliście do tego? W jaki sposób moglibyście pomóc lub co powiedzielibyście osobom, które stoją przed taką decyzją lub kiedyś będą stali w takiej decyzji? Skąd wiedzieć, który głos jest od Pana Boga? I która osoba jest wysłana przez Pana Boga, a jak odróżnić, kiedy to jest nie do końca od Pana Boga, to są gdzieś tam cielesne myśli, a jednak trzeba iść za tym, co Pan Bóg wkłada w wasze serce.
Myślę, że na koniec każdego z nas zweryfikuje owoc. To jest pierwsza rzecz, której być może nie zobaczymy od razu po pierwszych miesiącach lub nawet roku, dwóch kogoś, kto oznajmia, że jest powołany, że ma powołanie. Przede wszystkim warto też spojrzeć na Biblię, która pokazuje nam, że jednak to powołanie jest rozpoznawane nie tylko przez osobę powołaną, ale też są ludzie wokoło, nieczęsto wiele, ale są to ludzie, którzy rozumieją powołanie danego człowieka. I ja wierzę, że kluczowym jest, aby mieć obok siebie osobę, która rozumie powołanie, którym Bóg kogoś dotyka. To jest bardzo kluczowe, ponieważ osoba, która nie rozumie powołania osoby powołanej, nigdy nie będzie w stanie mądrze doradzić. To jest bardzo kluczowe. Nie oznacza to, że ta osoba, która doradza, musi mieć trzykrotnie większe doświadczenie, większe powołanie, ale musi być to osoba, która chodzi z Duchem Świętym i jest w stanie rozpoznać powołanie na danej osobie. Ja uważam, że jako osoby, które byśmy byli w miejscu powołania, nie możemy mieć wielu doradców na stałe. Możemy się, innymi słowy, powinniśmy się wspierać doradztwem wielu ludzi, bo tam jest mądrość, gdzie jest wielu doradców. Natomiast ostatecznie w takim prywatnym wsparciu, w kontekście powołania, w kontekście życiowych decyzji, my nie powinniśmy mieć 100 głosujących, bo to się źle skończy. Powinniśmy mieć kilka kluczowych osób, 2, 3, 5, każdy ma jakąś tą ilość tych osób wokoło siebie, które nas wspierają, które nas rozumieją i rozumieją te powołanie. Więc kiedy odebrałem wyraźnie, ja, moja żona też to w swoim sercu odebrała, że jest czas na Warszawę, to oczywiście, że duch za tym idzie, a później twój umysł zastanawia się, jak to będzie zrobione. Mamy wyjechać z jednego z najtańszych miasteczek do najdroższego miasta w Polsce. Nasze środki mówią, że prawdopodobnie zatrzymamy się jeszcze przed znakiem Warszawa. Nie mamy żadnego zaplecza ludzi, finansów, jakiegokolwiek technicznego zaplecza. A mamy tu wielką wizję, która no, dzisiaj jest gdzieś już namacalna te 4 lata później. No ale w momencie, kiedy my jechaliśmy z tą wizją, która wygląda tak, jak dzisiaj jest w realu, no to ciężko troszeczkę połączyć logicznie kropki, jak to ma się wydarzyć. Dzięki Bogu miałem osoby w swoim życiu i dalej je mam, które odebrały w swoim sercu pokój, że właściwie robimy, idąc za tym głosem, że wierzą, że to jest to, co powinniśmy zrobić, ale skłamałbym, gdybym nie dopowiedział drugiej części historii, w której to była też grupa ludzi, która wręcz mnie przestrzegała, żebym tego nie robił. Nie sądzę, że robili to pod wpływem zwodniczych duchów bądź złej motywacji. Bardziej patrzyli sobie na to i logicznie im się to nie spinało. Młody chłopcze, powolutku, powolutku. I ja wierzę w procesy. Ja wierzę głęboko, krok po kroku, że powinniśmy robić rzeczy. Natomiast nie możemy Boga zaszufladkować. I Bóg ma swoje myśli, które nie są naszymi myślami i my potrzebujemy umieć rozpoznać Boże działanie, które często nas zaskakuje i nie mieści się w naszych szablonach.
Ja pamiętam, kiedy my z Kasią staliśmy przed decyzją o wyprowadzce i też wyprowadzce do Warszawy, gdzie rozmawialiśmy wtedy, to było niewiele chyba po tym, jak już były podjęte decyzje, że sami się wyprowadzacie, że właśnie pojawia się ta grupa paru osób, która zjeżdża do Warszawy i też staliśmy przed decyzją i szukaliśmy Bożego głosu i odpowiedzi na pytanie, jakie jest nasze powołanie. Czy mamy zostać tu, gdzie jesteśmy, zaangażowani w służbę, wśród naszych znajomych, mając pracę i tak dalej, czy jednak zostawić wszystko i podjąć najbardziej irracjonalną decyzję w naszym życiu i jednak pojechać. I pośrodku tego wszystkiego w kontekście znajomych, których mieliśmy, przyjaciół wokół siebie, to myślę, że mądrością, którą się wykazali, to, że w tym procesie w żadną stronę nas nie kierowali, ani przeciw, ani za, wspierali nas, modlili się o nas. I kiedy już podjęliśmy decyzję, pamiętam, jedna z naszych przyjaciół napisała nam, czy już podjęliśmy decyzję, kiedy powiedzieliśmy, że już podjęliśmy decyzję, że wyjeżdżamy, ona wtedy powiedziała, to teraz mogę wam coś wysłać. I napisała nam, wysłała nam linki, znaczy screeny rozmów z jakąś inną osobą, gdzieś tam obdarowaną proroczo i w każdym razie dopiero po naszej decyzji podjętej przychodziły potwierdzenia, których nie mieliśmy. Tak naprawdę to też opierało się trochę o tym, co wspominałeś, o tym pokoju. Mieliśmy w sercu pokój. Kiedy podjęliśmy tę decyzję, przyszedł naturalny pokój, wiedzieliśmy, że to jest to, a takie potwierdzenia, o które się modliliśmy, które zawsze chcielibyśmy, aby poprzedzały nasze decyzje, ich nie mieliśmy. Po prostu przez wiarę musieliśmy to zrobić. Trochę na wzór Piotra, który musiał wyjść najpierw z łodzi, żeby chodzić po wodzie. I to było piękne, że jakby na podstawie tego, co my sami odebraliśmy, podjęliśmy decyzję, a potem przy potwierdzeniach, które tylko potwierdziły to, co już zostało podjęte. No dobrze, no wyprowadzacie się do Warszawy. Zaczynacie tutaj nową historię. Jak to się mówi u nas, 10 osób na skarpetkach w salonie. Tak. Pierwsze spotkania, pierwsze wkładanie DNA miejsca, wytyczanie wizji. Jesteśmy 4 lata później. Jesteście pastorami kościoła, zaczynało się od 10 osób, dzisiaj jest blisko 300 osób regularnie spotykających się w grupach domowych czy na nabożeństwach. Czy mieliście kiedykolwiek przez ten okres, w tym okresie ostatnich 4 lat, takie myśli, że to był błąd, albo żałowaliście pewnych rzeczy, bo coś było za trudne, bo jednak było nie tak, jak myśleliście? Czy mieliście takie chwile w tych ostatnich latach?
Nigdy.
Ja również mogę powiedzieć nigdy. Zawsze musimy pamiętać, że Boże powołanie, na przykład kiedy Bóg powiedział do Mojżesza, idź i wyprowadź mój lud, to nie było łatwe dla niego. To było duże wyzwanie. Tak samo było z Noe. Wszyscy śmiali się z niego, że buduje arkę. Tak samo Jonasz i inni bohaterzy z Biblii. Wypełnianie Bożego powołania nie jest czymś, co będzie dla ciebie komfortowe. To zawsze zabierze cię poza twoją strefę komfortu, zniszczy twoje logiczne myślenie, które próbuje wszystko zrozumieć i poukładać. Ponieważ zawsze lubimy wszystko sobie układać, zaplanować rzeczy tak, żeby wszystko działało jak należy. Ale ja widzę, że Bóg tak nie działa. On chce, abyśmy robili kroki wiary, wierząc Mu. I jednym z elementów, który naprawdę uważam za bardzo ważny, jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Kiedy Bóg przemówił do Abrahama, aby opuścił swoją rodzinną ziemię ze wszystkim, co miał, mógł powiedzieć nie, ale był posłuszny Bogu. I to, z czego naprawdę jestem bardzo dumna, to to, że nawet jeśli jest ciężko, on jest posłuszny Bogu. To jest dla mnie naprawdę niezwykłe, że nawet jeśli nie jest łatwo, nie jest łatwo, ponieważ są wyzwania. Każdy pastor mógłby powiedzieć ze mną amen i każdy lider, że nie jest łatwo być liderem. Nie jest łatwo mieć pod sobą ludzi. I nie jest łatwo rozwijać służbę. Ale bycie posłusznym Bogu jest kluczem do tego, by zobaczyć wypełnienie się misji, którą dał ci Bóg. By zobaczyć wypełnienie się powołania i zadania, które zostało ci zlecone przez Boga. Jeśli jesteś osobą, która pragnie samorealizacji, spełnienia własnych marzeń i nie umrzesz dla własnych pragnień, po to, aby Boże marzenia mogły się w tobie manifestować, to wtedy to nigdy nie zadziała. Wierzę, że pierwszym krokiem jest bycie posłusznym i ufanie Mu we wszystkim. Jeśli On mówi do ciebie, zrób ten krok. Nawet jeśli nie wygląda to logicznie, to jest to Jego plan. I to jest ten klucz. Podążanie za Bogiem i utrzymywanie z Nim tej osobistej relacji. Słuchanie Jego głosu. Pytanie o Jego wolę. Jestem tego całkowicie pewna. Jeśli poprosisz Ducha Świętego, by pokierował twoimi krokami, On to zrobi. I nawet jeśli chcesz pójść w innym kierunku, On zrobi wszystko, co konieczne, aby cię przekierować. I to jest coś, o co nieustannie proszę Pana. Mówię, Boże, jeśli moje kroki idą w złym kierunku, po prostu zrób wszystko, co musisz, abym była w centrum Twojej doskonałej woli, w Twoim powołaniu. Więc tak, posłuszeństwo.
Temat powołania byśmy mogli tu całą noc obrabiać. Natomiast myślę, że dla osób, które nas słuchają, chciałbym, żeby najbardziej zbalansowany obraz miał, jeżeli chodzi o powołanie. Jest takich kilka podstawowych zasad, które trzeba sobie powiedzieć. Nie ma czasu ich omówić, ale po pierwsze, w powołaniu zupełnie nie chodzi o ciebie. To brzmi bardzo fajnie, prosto, ale tutaj na początku to jest ogromny temat pod tytułem musisz umrzeć dla samego siebie. W momencie, kiedy w powołaniu walczysz o siebie i o swoje, pozamiatane. To w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Bóg tego nie zautoryzuje. Im więcej możesz być używany, tym więcej musisz umrzeć dla siebie, dla swojego komfortu, dla swoich pragnień, dla swojej wygody, dla swoich marzeń. I tak, jego marzenia są lepsze, bo to brzmi trochę jakbyśmy z siebie ofiarę zrobili. Nie. Ja wierzę, że życie wewnątrz wypełniania się Bożego powołania w swoim życiu jest największym przywilejem, jaki możemy doświadczyć. Natomiast to nie jest tanie. To kosztuje bardzo dużo. Powiedziałem odważnie, jestem przekonany, moglibyśmy postawić tu wykrywacz kłamstw i mnie podłączyć, że moja odpowiedź jest prawdziwa, w której powiedziałem, że nigdy nie żałowałem. Natomiast to, czy jest ciężko, to wszystko by pikało w górze, gdybym powiedział, że nie było, to wszystko by w maszynie zwariowało i by było jedno wielkie kłamstwo. Cierpieliśmy nieraz, To są wiele nieprzespanych nocy, to są zmagania, to są stresowe sytuacje, w których musisz wiedzieć, jak oddać Bogu tą sprawę. Powołanie to nie jest różowy dywan, różowe kwiatki, czerwony dywan, limuzyna i lotnisko. Powołanie to jest zapieranie się samego siebie. Po co Bóg powołuje ludzi? Żeby użyć ciebie dla innych ludzi. Celem powołania ciebie są inni ludzie. Zbawienie innych ludzi, uwolnienie innych ludzi, uzdrowienie innych ludzi, przeznaczenie innych ludzi. Kiedy spojrzymy na Mojżesza, nie chodziło o Mojżesza, chodziło o Izrael. Kiedy spojrzymy na Józefa, nie chodziło o Józefa. Kiedy spojrzymy na Piotra, nie chodziło o Piotra. Na Pawła, nie chodziło o Pawła. I tu nie chodzi o Kamińskiego i o Now. Tu chodzi o to, co Bóg chce zrobić. Musimy też wiedzieć, że w powołaniu, w momencie, kiedy człowiek nie jest zakochany przede wszystkim w Bogu, jest po ptakach. Kiedyś ktoś do mnie przyszedł i powiedział, dla mnie najważniejsza jest służba. Pomyślałem sobie, to twoja przygoda będzie bardzo krótka, bo dla ciebie powinien być najważniejszy Bóg i relacja z Nim, z której to będzie wynikać prowadzenie. Nie możemy słuchać Bożego głosu tylko w kontekście prowadzenia, nie chcąc być w Jego ramionach. To się nie da tego rozłączyć. Człowiek, który nie będzie żył sercem Ojca, człowiek, który nie będzie człowiekiem modlitwy, człowiek, który nie będzie kochał Boga całym swoim sercem, Bóg nie będzie mu ufał i powierzał większych rzeczy, bo dzisiaj jest dyspozycyjny, pojutrze się nie odzywa. Co mam na myśli, się nie odzywa. W poniedziałek, wtorek, super przebudzenie, pościmy, czytamy słowo, modlimy się, 7 dni zniknął z eteru, ale za 7 dni mówi, wróciłem. No to albo Bóg cię ma, albo nie ma. I to jest to, co musi wybrzmieć. Zrealizowanie się powołania jest nierozerwalnie połączone z właściwym miejscem. To jest kolejna wartość, która musi być. Nieważne, jak bardzo Dawid byłby Dawidem, W Betlejemie nie zabiłby Goliata. Goliat nigdy nie przyszedł do Betlejemu. I to jest, no oczywiście Dawidek, nie wiesz? Na pamięć znasz historię, przecież Dawid jesteś. Więc my musimy zrozumieć, że miejsce jest kluczowe. Ludzie natomiast często uciekają z miejsc, w których są, pod pretekstem powołania, że Bóg mnie posyła, ponieważ jest dyskomfort. I nie czują się komfortowo. Więc mówią, spadamy stąd, bo nie czuję tu pokoju. Wielokrotnie podczas wypełniania się Bożego planu w swoim życiu zmagasz się. Mojżesz się zmagał, każdy z nich się zmagał. A więc to jest też część tej historii. I patrzysz wstecz i mówisz, wow, Bóg przeprowadził mnie przez to, a więc Bóg był z nami. Po ludzku powinienem być już dawno pod wodą. Dalej idę. Więc kiedy on znowu przychodzi i daje mi obraz, zapytałeś, jak to daje Bóg? Zaszczepił, przeczytałeś z naszej strony, Kamil, jak to jest, że Bóg włożył w twoje serce. Jak włożył obraz ewangelizowania przez Piotra Żydów i Greków? Jak go rozciągnął? Dał mu obraz, dał mu wizję. Zobaczył płótno, i nagle okazuje się, że poganie też. Nagle dowiadujemy się, że Mojżesz słyszy głos, widzi obraz i mówi, pójdziesz to, zrobisz tamto. Widzimy tego mnóstwo. Ezechiel ma wizję odbudowy przybytku, powrót Bożej chwały. To są obrazy. Bóg daje nam obrazy, Bóg daje nam słowa. Bóg do nas mówi. To nie jest chodzenie na oślep. To jest jasne podążanie za tym, co Bóg ci daje. To nie jest wchodzenie w każdą dziurę, w każde drzwi i może mi się uda. To tak nie działa. Przypadkiem nigdy nie zrealizujesz Bożej woli. Musisz być ewidentnie prowadzony przez Bożego Ducha.
Mówiliście o tym, że w powołaniu nie chodzi o nas, chodzi zawsze o innych. Mówiliście o tym, że trzeba czasami nielogicznych podjąć decyzje, odważne modlitwy. I myślę sobie, takie pytanie zadam, bo może widzowie widzą, muchy latają i różne rzeczy, za nami taka nie do końca dokończona ściana. Jesteśmy na powierzchni, aktualnie znajdujemy się, nowo powstającego Centrum Chrześcijańskiego Nations on Fire w Warszawie. Ponad 3100 metrów kwadratowych, ogromne wyzwanie finansowe, ale też organizacyjne. I takie mam pytanie, czy mało macie problemów na co dzień i mało macie rzeczy, których musicie się zająć, że weszliście w to przedsięwzięcie? Dlaczego? Po co? Na co to? Skąd to się wzięło? I w ogóle dlaczego?
Tak, odpowiadając najpierw nie tak, jakby chyba ktoś chciał usłyszeć, powiem, że kiedy przykładam do tego wszystkiego taką typowo ludzką, cielesną miarę, to codziennie bym 10 razy już to zamknął. Tą całą imprezę, bo to jest nienormalne. To jest nienormalne. Ja od kilku tygodni śpię po 5 godzin na dobę. I ja nie wiem, co się dzieje generalnie. I za każdym razem, kiedy ja wstaję, to mnie napędza obraz tego, co to przyniesie, kiedy skończymy. Ja po ludzku, tak po ludzku, jako Jakub Kamiński, bez aspektu wizji Bożej w tym wszystkim i jego zachęty, bym rypnął tym wszystkim i po prostu pojechał do Ekwadoru. Zjadłbym krewetki, popiłbym sok z guanabana i poszedłbym spać.
No dobrze, ale w takim razie to co tutaj budujemy? Co powstaje, dla kogo to powstaje, komu ma służyć i ogólnie jakbyście mogli przybliżyć nam koncept całego akcji Budujemy Historię?
Budujemy zdecydowanie w przód. Co mam na myśli? A dzisiaj, tak jak wspomniałeś na początku, 300-osobowy kościół nie potrzebuje 10 metrów na głowę kwadratowych, bo ten budynek dla lokalnej społeczności jest za duży. To, co my tu budujemy i co powstaje, to jest Centrum Chrześcijańskie Nations on Fire. Centrum dowodzenia, wyposażania ludzi do posługiwania. Wierzymy, że z tego miejsca powstaną i już powstają silni, stabilni liderzy. Liderzy, którzy będą mogli wzbudzać kolejnych liderów. Mocno wierzymy w pomnożenie. Wierzymy nie w puste marzenia o tym, że kiedyś pewnego dnia coś wielkiego się stanie w Polsce. Wierzymy, że wielkie rzeczy, które nie zgasną po kilku dniach, są wtedy, kiedy jest silne przywództwo, silni liderzy, którzy wzbudzają kolejnych liderów. To jest jedyny klucz, jaki ja widzę w Słowie, jeżeli chodzi o Nowe Przymierze, Nowy Testament, Kościół Nowotestamentowy. To są liderzy wzbudzający liderów. Jezus miał swoich 12, było podział na 70, 120 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wierzymy mocno, że potrzebujemy wzbudzać tutaj uczniów. Uczniów Jezusa Chrystusa. Dlatego pod dachem tego miejsca będzie mnóstwo różnych aktywności. Now School, która zgromadza tysiące studentów. Miejsce, w którym będą różne wydarzenia, seminaria, konferencje, wydarzenia ewangelizacyjne, różne spotkania dla liderów, dla pastorów. To wszystko będzie się działo w tym miejscu. Chcemy mieć tutaj z tego właśnie miejsca, z którym go dzisiaj transmitujemy, nagrywamy tą rozmowę. Chcemy, tak jak wiesz, Kamilu, zrobić stąd nadawanie dosłownie na świat. Chcemy, aby to miejsce, to pomieszczenie mogło nieść przesłanie, Boże przesłanie do wielu miejsc na świecie i to jest to, co my wierzymy, że robimy. Robimy to dla przyszłych pokoleń. Ktoś może powiedzieć złośliwie: no ale fajne, wzniosłe hasła, robicie to dla pokoleń, ale umowę macie na 10 lat. Tylko, że my nie jesteśmy ograniczeni murem. To, co będzie działo się tutaj przez najbliższe 10 lat, to jest wielki zasiew i inwestycja w to, co ludzie stąd wyniosą. Czy zostaniemy tu po 10 latach na kolejne 10? Czy to będzie dla nas za małe? Czy wyjdziemy stąd po 10 latach? To nie dzisiaj temat do rozmów, bo to nie jest istotne. Istotne jest, żeby zająć się przede wszystkim najważniejszym, a więc przybliżać ludzi do Jezusa, spoglądać na ludzi z miłością, wyposażać ich i przygotowywać ich do dzieła posługiwania. A więc ta wizja zdecydowanie jest ciężka. Jest z jednej strony jarzmo jest lekkie i przyjemne, z drugiej jednak jest ta presja, która ciąży, podnosząc taką wizję. Więc czy jest łatwo? Nie jest łatwo, ale robimy to dla chociażby przyszłego pokolenia.
Pastor Sara, jakie są twoje marzenia wobec tego miejsca?
Przede wszystkim myślę, że nie chodzi o to miejsce samo w sobie, ale o to, co się tutaj wydarzy, ile osób zostanie tutaj dotkniętych i przemienionych przez Ducha Świętego i ilu ludzi odbierze w tym miejscu Boże powołanie dla swojego życia. I właśnie w to wierzę, że chcemy, aby to miejsce było centrum chrześcijańskim. Because we believe that ponieważ wierzymy, że teraz jesteśmy powołani, aby inspirować to pokolenie do wiary w to, że Kościół Jezusa Chrystusa jest tym, czego Bóg chce użyć, aby przynieść ludziom zbawienie. Kościół jest nadzieją. I to jest powód, dla którego wierzę, że nadszedł czas, w którym Bóg chce powoływać coraz więcej ludzi. Ale co jeśli oni nie są jeszcze gotowi? Dlatego w naszych sercach leży przygotowanie tego pokolenia, przygotowanie młodych ludzi, przygotowanie małżeństw, zainspirowanie ich do tego, że możliwe jest budowanie Królestwa Bożego. Możliwe jest stworzenie bogobojnej rodziny. Możliwe jest mieć wpływ w tym społeczeństwie. To jest możliwe, zobacz. Powołanie Boże dla każdej osoby jest inne. Powołanie Abrahama nie było takie samo jak powołanie Józefa w Egipcie. I nie było takie samo jak powołanie Daniela, który na przykład został politykiem w Babilonie. Każdy miał inne powołanie, ale wszyscy mieli swój fundament w szukaniu Bożej obecności. Studiowali księgi Biblii ze Starego Testamentu. Byli ludźmi, którzy kochali Boga. Byli ludźmi, którzy kochali pełnić wolę Boga. I to jest nasza wizja. Zobaczyć to pokolenie, które będzie kochało Jezusa. Oni także, nie tylko my. Naszą misją jest to, aby inni odnaleźli swoją misję. Naszą misją jest to, aby inni odnaleźli swoją misję. A ich misją i misją każdego z nas jest to, by nieść zbawienie. W różnych obszarach, w różnych aspektach życia, do różnych ludzi. Ale celem jest przyniesienie zbawienia w Jezusie Chrystusie, bycie światłem tego świata, bycie solą tej ziemi. To jest nasze powołanie, aby każda osoba, która znajdzie się w tym miejscu, zrozumiała. Mam misję. Zostałem stworzony z celem. Bóg chce użyć mojego życia. Muszę odkryć, do czego Bóg mnie stworzył i zrobię krok wiary, aby wypełnić to, do czego Bóg mnie powołał.
Ostatnio kilka dni temu byłem na jednej konferencji. Przyszedłem jako uczestnik i kiedy konferencja się skończyła, podchodzili do mnie różni ludzie, no nie naszej konferencji. I ktoś do mnie podszedł i mówi: Jakub, słuchaj, chciałem ci powiedzieć, kiedy zrobiliście ewangelizację kilka lat temu, na niej się nawróciłem. Choć poznam cię teraz z moją żoną, która nawróciła się na twojej następnej ewangelizacji rok później, po tym jak ja się nawróciłem. A tutaj jeszcze jest jedna osoba, która się też nawróciła. I idziesz tak sobie korytarzem i myślisz sobie, jednak było warto. Jednak było warto wylewać te, w cudzysłowie, hektolitry potu i krwi na rzecz tego, że dzisiaj ktoś stoi i jest zbawiony. Widzieliśmy ludzi, którzy po prostu byli przynoszeni na spotkania, totalnymi degeneratami byli, jeżeli chodzi o narkotyki, alkohol, porozwalane rodziny na strzępy. I dziś widzimy, jak te rodziny zeszły się razem. Dziś widzimy, jak rodzice, dzieciaki służą Bogu. I mało tego, ostatnio miałem taką sytuację, gdzie pewna siostra miała problem ze swoim mężem, którego wymadlała wiele, wiele lat. On finalnie się nawrócił, oddał swoje życie Bogu, co było niesamowite. I złapał mnie gdzieś i mówi: pastorze Jakubie, ja chciałbym... On, ten człowiek, który się już nawrócił, ochrzcił, mówi: słuchaj, chciałbym cię zapoznać tutaj z taką osobą, bo w małżeństwie jest problem, bo jedna z osób jest nawrócona, druga nie. Musimy się modlić. A ja myślę sobie, przed chwilą tam byłeś, dzisiaj już ty ciągniesz innych. To jest to, co nas napędza. A zmiany w życiu innych ludzi, trwałe zmiany na obraz i podobieństwo Boże.
Na koniec, coś, co myślę jest na językach wielu. Pytanie, czy inwestycja o wielkości 8,6 milionów złotych w budynek, który nawet nie jest nasz, jesteśmy na 10 lat, ma ręce i nogi? Jak uzasadnić taką inwestycję?
Odpowiedź brzmi zdecydowanie nie ma sensu, ponieważ twoje pytanie stawia tezę, którą niestety wielu postawiło. 8,6 miliona złotych, które zbieramy, to po pierwsze jest kwota brutto, a żaden przedsiębiorca nie porusza się w kwotach brutto. Ale pomijając podział na netto brutto, z 8,6 miliona 5 milionów wkładamy w tak zwane mury. Co to jest te 5 milionów brutto? To jest budowlanka, to jest elektryka, to jest hydraulika, to jest wentylacja, to jest klimatyzacja. I fakt, 5 milionów złotych, które wkładamy w te obszary, które wymieniłem, ich nie odzyskamy, jeśli wyjdziemy stąd po 10 latach. Natomiast to, co liczy się sensem rentowności lub jego brakiem, to, co sprawia, że oferta jest atrakcyjna bądź nie, to jest jak realnie odnosi się cena do metra kwadratowego w odniesieniu do tych 10 lat. A więc jeżeli rozbijemy te 5 milionów na 120 miesięcy, bo tyle to jest przez 10 lat, i porozbijamy sobie to na metr kwadratowy w skali miesiąca, zsumujemy to z metrem kwadratowym czynszu, który to płacimy, to na przestrzeni 10 lat okazuje się, że kiedy porównaliśmy te oferty z innymi przestrzeniami w Warszawie, które są w gorszym stanie i nie mają pozwoleń na wprowadzenie tam masowo ludzi, okazuje się, że nasza oferta jest jedna z najlepszych, biorąc pod uwagę te dwie kwoty. Rozbite 5 milionów na 120 miesięcy i dzieląc to na metr kwadratowy, sumując to z kwotą czynszu, okazuje się, że w skali lat 10 ma to sens. Pozostałe kwoty z tego budżetu to są kwoty, które zbieramy na wyposażenie, na powiększenie sceny, powiększenie aparatury produkcyjnej, muzycznej, kamer, live streama, oświetleń, różnych rzeczy związanych z zapleczem, które będą trwałymi środkami fundacji. To będzie majątek fundacji, który bez względu na to, czy tu my zostaniemy, czy wyjdziemy, ono nie przepada. A więc tak naprawdę, idąc w ślad Słowa Bożego z przypowieści Salomona, ja mam doradców, którzy nam doradzają, a niektórzy oficjalnie, niektórzy zostają anonimowi, i to są osoby, które znają się na fachu, znają się na biznesie, znają się na liczbach, znają się na inwestycjach i jasno mam to zapewnienie od nich, od naszych doradców, że to jest właściwie wydane 5 milionów. I to jest to, co robimy, także z punktu widzenia biznesowego to wszystko się spina i ma ręce i nogi.
Mhm. W takim razie, w jaki sposób można nas wesprzeć? W jaki sposób można pomóc, aby to miejsce zaistniało, aby powstało, aby mogło zacząć funkcjonować tak, jak jest do tego przeznaczone? Jakbyście mogli powiedzieć naszym słuchaczom, którzy chcieliby, być może są poruszeni do tego, żeby widzieć właśnie takie rzeczy, o których mówiliśmy w Polsce. Być może są ludzie, którzy od wielu, wielu lat modlą się o takie miejsce, chociażby jak to. W jaki sposób mogą pomóc? No bo dzisiaj tej kwoty nie mamy.
Na wszystkich naszych platformach social mediów mamy ponad 150 tysięcy subskrypcji. Pomyślałem sobie, gdyby te wszystkie osoby śledzące nas w internecie, a nawet jeśli ci, którzy nas oglądają podczas tej rozmowy, gdyby każda osoba, która ogląda ten materiał, włożyła swój wkład, jestem przekonany, że przesunęlibyśmy górę. To, czego zdecydowanie potrzebujemy, to jest wielu osób, które zjednoczą się w wsparciu tej inicjatywy. Jest to bardzo istotne. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałeś na początku tej rozmowy, 4 lata temu przyjechaliśmy w 10 osób na skarpetkach. Dzisiaj rozmawiamy o Centrum Chrześcijańskim, które śmiało mogę powiedzieć nie tylko przez wiarę, ale stwierdzając fakt, służy już dzisiaj nie tylko Polsce, ale i innym krajom Europy. A więc potrzebujemy waszego wsparcia, kochani. Zachęcamy was i chcemy powiedzieć, że odkąd jesteśmy w działaniu od lat 9, myślę, że to jest moment najbardziej wymagający dzisiaj waszego wkładu, aby dołożyć do tego swoją rękę. Chcę powiedzieć dla każdej osoby, która nas wspiera, wspierając tą inicjatywę, wspierając ten projekt, nie wspierasz pustych murów, nie opłaca się wydawać pieniędzy w mury, wspierasz ludzkie życia, transformacje ludzkich żyć. W tym miejscu będą nawrócenia, uzdrowienia, uwolnienia, wzbudzenie będą kolejni liderzy, którzy wzbudzą kolejnych i kolejnych i kolejnych. Zachęcam każdego, aby dołożył rękę do tego dzieła.
Amen. Dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę. Myślę, że wiele, wiele, wiele osób będzie zainspirowanych, jest zainspirowanych i pobudzonych do szukania więcej, do bycia odważnym w swoim powołaniu, w szukaniu, ale też w podążaniu za tym, co Pan Bóg im wyznaczył. Amen. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście razem z nami. Zostańcie z nami w naszych socialach. Dajcie znać, co Wam się podobało, co Was zainspirowało, co Was dotknęło i widzimy się w następnym This is Our Podcast.
Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostańmy w kontakcie.